Hej, witajcie w napisach końcowych. Jak widzicie, dzisiaj udało nam się wreszcie ściągnąć Adama po długiej nieobecności. Mamy temat DC do obgadania i to duży temat, właściwie jedną z największych historii, jeśli chodzi o to, co dzieje się nie w komiksach DC, ale z komiksami DC ostatniej dekady. Mianowicie zwolniony został Dan DiDio, człowiek, który od 18 lat w dużej mierze odpowiadał za to, jak były prowadzone komiksy DC tak naprawdę.
No i... tak, 20 lat, jak gdyby, kiedy został executive, kiedy był redaktorem naczelny, teraz jest wydawcą.
Tak. I dalej de facto lat. Miał mimo wszystko bardzo dużo do powiedzenia tego, jak wyglądały te historie i jaki...
Jeszcze więcej.
Jaki kierunek był obierany. I teraz zanim pogadamy o samym zwolnieniu, o tym, kim Dan DiDio był dla DC do tej pory, co tam robił, warto wspomnieć o pewnych różnicach, jeśli chodzi o dwa duże wydawnictwa, czyli Marvel i DC, co do tego, jak te stanowiska są tam prowadzone, żebyście zrozumieli, że to nie do końca jest tak, że powiedzmy zmienia się te same stanowisko. Mianowicie w Marvelu, inaczej, najpierw powiedzmy o tym, że jedno i drugie to jest korporacja i bez względu na to, kto rządzi, jest tam rada, jest tam prezes, jest tam wiadomo, cała masa akcjonariuszy i tak dalej, czyli osób, przed którymi de facto się odpowiada. Więc nawet jeżeli mówimy o kimś, kto jest de facto szefem tutaj i mówię, że on ma ostatnie zdanie, to tak naprawdę weźcie pod uwagę, że ostatnie zdanie rozumiane przez ostatnie zdanie do sprzedaży, wyników finansowych i tak dalej, i tak dalej.
Nie, no to bardziej jako część korporacji, tak. Jak gdyby w tym wypadku DC podlega Warner Bros., a Warner Bros. Z kolei podlega AT&T,
dokładnie.
Co moim zdaniem może odgrywać ważną rolę, bo to jest dopiero od niedawna.
No wiadomo, Marvel został kupiony przez Disneya. I w przypadku Marvela zwykle tą osobą, która nadawała, że tak powiem, niejako ton temu wszystkiego, co się dzieje, był ten redaktor naczelny. To był raz był Joe Quesada, później był to Axel Alonso, w obecnej chwili jest to CB Cebulski i to jest generalnie ta jedna osoba. Tak, są wydawcy, oczywiście, na przykład Joe Quesada dalej jest wydawcą, czyli dalej ma coś do powiedzenia w Marvelu, ale nie jest to osoba de facto tak bardzo ingerująca jakby w cały ten cykl. Mówi się tylko o tym, że jest ta jedna osoba i od niej reszta jest osób podlegających. W przypadku DC jest inaczej, przynajmniej do tej pory było, bo nie wiemy, jak będzie dalej, kiedy tych osób de facto decyzyjnych jest kilka i też mieliśmy często problem z określeniem, na przykład, kto nadał ton danej historii DC, w sensie danemu etapowi historii DC, nie wiadomo, z historii robi scenarzysta, bo do tej chwili, do momentu zwolnienia Dana DiDio, był Dan DiDio, który był dalej tym właśnie wydawcą, no ale też jest Jim Lee, który dalej zostaje na swoim stanowisku, który jest w tym momencie redaktorem naczelnym, jak rozumiem.
To znaczy, funkcja redaktora naczelnego w DC funkcjonowała przez wiele lat i w tej chwili jest to historyczna. Mieli szereg rekonstrukcji, restrukturyzacji w ostatnich latach. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że ten system Marvela jest dużo bardziej logiczny i dużo bardziej, no, przypomina taką klasyczną redakcję. W tej chwili de facto szefem DC był i redaktorem naczelnym był, no, właściwie Dan DiDio przez ostatnie 20 lat, bo o ile funkcja redaktora naczelnego później została przekazana jeszcze, zdaje się, dwóm osobom, to zdaje się 3 lata później, czy nie jestem pewien, czy pamięć mi tutaj nie szwankuje, ale niedługi czas później w ogóle została zniesiona. I w tej chwili to wygląda tak, że wydawcy pełnili funkcję redaktorów naczelnych równocześnie i Jim Lee i Dan DiDio dzielili się tak, jeden odpowiadał za historię, a jeden odpowiadał za grafikę, tak, w ten sposób, jak gdyby to niby ma działać.
Choć jeszcze przez chwilę był tam na przykład Jeff Jones, który też miał... Mówiło się o tym, że to jest też jedna z decyzyjnych osób, przynajmniej przez pewien czas.
Jeff Jones miał być DC Entertainment, on miał jak gdyby szeregiem różnych mediów DC zarządzać, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast nie miał ingerować bezpośrednio w komiksy, tylko bardziej jako taki, no, ustalanie kierunku ogólnego dla wszystkich linii produktów DC. Natomiast ta funkcja chyba też zniknęła.
Też zniknęła, tak wygląda.
Właśnie... Więc trudno się w tym połapać. W praktyce, tak. Okej, Dan DiDio rządził ostatnie 20 lat.
I to było zawsze problematyczne w DC pod tym względem, że jak były sukcesy, czy były porażki, to często ciężko było przypisać do końca pewnej osobie. Czasami było to jasne, jak na przykład było New Age of Heroes, zaraz pogadamy zresztą o osiągnięciach Dana DiDio, ale czasami, kiedy była inicjatywa na przykład Jeffa Jonesa, którą niby był Doomsday Clock, to do końca nie było wiadomo, bo on nie był gościem, który mógł de facto być tym, tą osobą, która podjęła decyzję. Ktoś musiał to przyklepać. Ale nie do końca było wiadomo, czy to było Dan DiDio, czy to był moment, kiedy Jeff Jones miał trochę więcej luzu. No, no jakby przez ten niejasny podział ciężko było czasami no, określić właściwie, jak idzie ten kierunek. No dobra, ale w tym momencie dochodzimy do tego momentu, w którym Dan DiDio zostaje zwolniony. Wiemy, że nie jest to dobrowolne odejście, wiemy, że jest to zwolnienie. I może zanim porozmawiamy sobie jeszcze o okolicznościach, które są dosyć na razie, w momencie, kiedy to nagrywamy, niejasne, co najwyżej znamy różne plotki i doniesienia, co tam właściwie zaszło. Porozmawiajmy sobie o samym Danny DiDio i co wniósł przez ten swój czas rządzenia Disney. Ponieważ jeżeli oglądaliście, szczególnie nasze Comics Weekly, ale później parę razy jak wypowiadaliśmy się tutaj również o komiksach Disney, to wiecie, że Danny DiDio był raczej nie najlepiej, że tak powiem, ocenianą przez nas osobą. I generalnie jego inicjatywy nie były tym, co przynajmniej w naszym gronie cieszyło się największym powodzeniem. Więc ja oczywiście nie jestem osobą, która obecnie też tak bardzo śledzi DC, o tym, co się obecnie dzieje w DC, pogadamy, jak dojdziemy do jego zwolnienia. Natomiast zapytam ciebie, Adam, przede wszystkim, z czego najbardziej kojarzysz Dana DiDio, zarówno z zalet, wad, może chcesz powiedzieć coś teraz innego, może zmieniłeś zdanie co do tego, jak on prowadził DC, a może w jakiś sposób cieszysz się, że jednak odchodzi.
To znaczy, wiesz co, ja nigdy nie byłem wielkim fanem Dana DiDio i wielokrotnie dosyć głośno krytykowałem go i jego decyzje, zarówno, wiesz, jak prowadziliśmy Comics Weekly, to nigdy nie można było mnie zamknąć, jeśli chodzi o napieprzanie na Dana DiDio. I tak, jak gdyby, z czym go najbardziej kojarzę, to New 52, bo to było bardzo odważny krok, którego no, od czasu kryzysu na nieskończonych ziemiach, aczkolwiek argumentowałbym, że to był nawet bardziej drastyczny ruch niż kryzys, nie zrobił, gdzie zrobił taki twardy, no później się okazało, że nie do końca twardy, ale
on
na tamte momenty.
On rozmiękczał się z czasem, ale wtedy
tak,
był twardy.
Wtedy był twardy reset i faktycznie wprowadził na nowo te wszystkie ikoniczne postacie, nadał im nowe status quo i tak dalej. I na początku powiem kilka pozytywnych rzeczy na temat Dana DiDio, bo rzadko kiedy mam okazję powiedzieć coś pozytywnego na jego temat, a tak jak mówimy o całości, to jest okazja. Wygląda na to, że z czasem przynajmniej, bo na początku historie są różne, Dan DiDio stał się bardzo dobrym kumplem dla wszystkich kreatywnych głów w DC. Jak gdyby w tej chwili można słyszeć całkiem dużo głosów jak gdyby żalu i pochwały ze strony twórców, scenarzystów i grafików w DC na temat tego, jaki fantastyczny dla nich był Dan DiDio. Między innymi, czego ja się nie spodziewałem, ciepłe słowa popłynęły od Gail Simone, która krążyły plotki przez długie lata, że jak gdyby jej run w Batgirl na początku New 52 był mocno zmanipulowany przez Dana DiDio. I ona tak zasugerowała, że często tak było, że jak gdyby zawinił ktoś inny, ale Dan DiDio brał na siebie winę. Gdzie jak gdyby jakiś inny redaktor podjął jakąś decyzję, decyzja poleciała gdzieś z góry i Dan po prostu zawsze brał winę na siebie. I tego się nie spodziewałem od niej, dlatego że no, były znane ich kłótnie. Pozytywne głosy też padły na przykład od Scotta Snydera, co będzie ważne za moment.
Tak, bo z nim są pewne, znowu to są tylko doniesienia i powiązania o niejako roli Scotta Snydera w... Może inaczej, że Scott Snyder według niektórych doniesień jest czynnikiem w całym tym zwolnieniu.
Tak, tak, on nie, no nie to, że sam wypieprzył.
Tak, ale o to, do tego przejdziemy jeszcze.
Natomiast kojarzę go też na przykład z jego całej masy fatalnych decyzji, jak DCU, jak...
ostatni Countdown, New Age of Heroes, nie? Które...
New Age of Heroes, bo gość generalnie jest wielkim fanem lat 90., co widać.
Bardzo.
Jest jak Countdown to Final Crisis, jak słyszałem historię, bo moim ulubionym komiksem z DC w ogóle jest 52, nie New 52, 52 po prostu. I czytałem po prostu na temat tego, jak ten komiks powstawał i jest cała masa jak gdyby zapisów o tym, jak Dan DiDio nienawidził tego komiksu i co chwilę chciał coś zmieniać, krzyczał, wrzeszczał. Krążyły też plotki i dziwne na temat jego zachowania, jak gdyby była jedna plotka, że Final Crisis wychodził tak późno, dlatego że Dan DiDio miał romans z żoną rysownika. Nigdy to nie zostało, zdaje się, nawet do końca wyjaśnione, ale no to jest plotka, więc raczej nie. Dziwne decyzje dotyczące śmierci, uśmiercania bohaterów, albo...
Heroes in Crisis, które wiemy, że Tom King bardzo w ścisłej współpracy z Danem DiDio tworzył.
Tak, to z ostatnich rzeczy, ale jak Stephanie Brown, kiedy była Robinem i Dan DiDio postanowił, bo zdaje się, czterech zeszytach, jak była Robinem, po prostu ją brutalnie uśmiercić, tak masakrycznie, wiesz, najgorzej jak się da w Wojnie Gangów, a później jak gdyby był gigantyczny backlash o to, więc ją przywrócił do życia. Nie, to było wszystko udawane. Coś w tym stylu. Więc takie dziwne naprawdę śmierci i powroty. No oczywiście był cała sprawa z Wally Westem, była sprawa z Dickiem Graysonem, nawet ostatnio, jak kiedy
ostatni
się stał Rick.
Rick. Tak, Rick jest zdecydowanie Rick.
Więc miał całą masę i generalnie takie dziwne zasady, które były w DC. To, żeby nie robić komiksów dla dzieci i straszliwie dystansować jak gdyby widownię dziecięcą od głównej linii komiksów. Także to, że wszyscy superbohaterowie w Gotham muszą być zawsze smutni, w depresji i zawsze cierpiący, jak na przykład jak Kathy Kane miała wziąć ślub, to jak gdyby to natychmiast zamknął. Masa ludzi wtedy myślała, że to może homofobia czy coś w tym stylu, ale nie, okazuje się, że to jest konsekwentnie.
Jak gdyby no nie wszyscy... może być szczęśliwa i wziąć
nie, nie może być szczęśliwa i nie może sobie znaleźć kogoś i wieść jakieś, wiesz, przynajmniej współfunkcjonalne małżeństwo. Wszyscy muszą być nieszczęśliwi i smutni i cały czas płakać na gargulcu. I szereg jeszcze innych takich decyzji, więc ja od lat już jak gdyby miałem dość Dana DiDio. Jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo kojarzy z Danem DiDio, to jest to, że każda kolejna wielka zmiana, jaką on wprowadzał, to była kompletnie na odwrotkę względem poprzedniej.
Co nie zresztą wiem, to również nadchodziło i pogadamy zaraz sobie o 5G, tak. Ale to tak,
gdzie
to,
na
to,
przykład,
to tak
wiesz,
wygląda.
Gdzie masz New 52, które jest twardym resetem, a wiesz, kilka lat później Rebirth, które jest odwróceniem tego twardego resetu.
A jeszcze
resetu.
W międzyczasie DCU, które tak. Jest... Właśnie ja bym powiedział, że Rebirth było przeciwieństwem bardziej DCU, czyli DCU, zmieńmy wszystkich bohaterów, nikt tego nie kupuje, to teraz wszystko zróbmy tak, żeby miało wrażenie się, że jest klasyczne. Tak. No.
I to też, wiesz... I problemy na przykład z koordynacją pomiędzy tytułami, jak gdyby, no i nigdy nie zapomnę takiej kompletnej zmyły, gdzie jak gdyby na początku New 52 nikt nie wiedział, ile czasu właściwie minęło, od kiedy superbohaterowie zaczęli działać, nikt nie wiedział, co ze starego kanonu nadal by funkcjonowało, co skończyło się na przykład tym, że mieliśmy przez jakiś czas dwóch Lobo. Zupełnie nieintencjonalnie, po prostu nikt nie dał wystarczająco silnego komunikatu, że nie, Lobo jest zupełnie nowy teraz. Więc chyba Rob Liefeld zdążył już go po prostu wpisać do jednego z tytułów.
Zastanawiam się, czy ostatnie te wszystkie zamieszania z Doomsday Clockiem, nie? Rozmawialiśmy o tym przy którymś Q&A z Łukaszem, o tym, że Doomsday Clock to miała być ta wielka historia, która zmieni wszystko i wielka niebieska siła, która wszystko zmieni, ale zastanawiam się, czy przez właśnie to takie nie do końca doprecyzowanie redakcyjne to również nie zostało zaorane. Właśnie dlatego, że nie było jednej osoby, która by temu przewodziła i która miałaby plan od początku do końca. I wyszło jak wyszło. I tak samo to rzucenie trzech Jokerów, które teraz będzie gdzieś tam w Black Label niekanoniczne. Mam wrażenie, że właśnie to była bolączka DC od dawien dawna. I coś, co mnie, szczerze mówiąc, bardzo gdzieś tam kłuło, bo ja jednak lubię oglądać, jak ci bohaterowie przechodzą coś po kolei, a właśnie w ten sposób, że nigdy nie wiedziałeś, czy w końcu to nie będzie coś, co jest gdzieś tam poza kanonem, albo szybko zamiecione pod dywan, żeby o tym nie pamiętać, bo gdzieś do końca nie dogadały się którejś strony co do tego, jak ma pójść to dalej, nie?
Generalnie wygląda na to, że Dan DiDio od dłuższego czasu tracił jak gdyby kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w wydawnictwie. Wydaje mi się, że Doomsday Clock na jakimś etapie wczesnym faktycznie miał być takim mega eventem, który zmieni całe coś na miarę jakiegoś kryzysu czy czegoś w tym stylu, tylko po prostu no prawdopodobnie to od różnych ludzi wychodziło. Możliwe, że wiesz, że Jeff Jones zaproponował to komuś Warner Bros., komuś Warner Bros. Się to podobało, poszedł z tym do Jima Lee, zaczęła ta machina już, ruszyła już ta machina i wtedy Dan DiDio kazał to wszystko, na przykład Dan DiDio, bo oczywiście nie wiem, czy to w drugą stronę na przykład nie było, kazał to zatrzymać i zostało to ostatecznie zdegradowane do formy tej takiej małej historii, która w sumie nic nie znaczy.
Nie, jest kompletnie, kompletnie zaorana w sumie.
Tak, i no i jak gdyby ten brak komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami DC i brak takiej silnej, centralnej osoby, która by kontrolowała absolutnie wszystko, jest tutaj widoczne. Między innymi, jak myśl, może uprzedzam fakty, ale jest duża szansa, że to, co w tej wszystkie kierunki DC, które są, na które DC teraz jest, też zostaną zmienione i też będziemy poszli w zupełnie innym, w inną
teraz
stronę.
Teraz mamy Black Label, teraz mamy parę innych rzeczy. Kto wie, czy za chwilę to nie zostanie zamknięte. Ja bym chciał tutaj przypomnieć pewną sytuację, którą mieliśmy bardzo niedawno, właśnie z postacią tutaj kluczową, jeśli chodzi o Marvel, czyli o Axelu Alonso. Mhm. To jest gość, który zniknął. I zupełnie inaczej, bo co do Dana Didio jeszcze, teraz masz, tak jak mówisz, wypowiedzi scenarzystów na przykład, którzy wspominają, jak im się współpracowało z Danem Didio. Chcę powiedzieć, że Axel Alonso to był gość, który zniknął z dnia na dzień. Facet, który stworzył Marvel Now, który ciągnął te wszystkie różne, te najróżniejsze inicjatywy, później generalnie mniej udane, ale mhm. między innymi Marvel Now, które było, tak jak New 52, zresztą mega sukcesem. Dostaliśmy komunikat, Axel Alonso już nie jest, teraz Cebulski, idziemy dalej. I nikt nawet słowa nie napisał. I dlaczego jest to podobne dla mnie do Dana Didio? Dlatego, że w obu przypadkach byliśmy w trakcie dużej zmiany. W przypadku Marvela nawet to było dosłownie w trakcie, bo było to wielkie legacy. Czyli był wielki motyw, w którym nagle przywracamy tą numerację, wszystko ma tam 500, 800 numerki i tak dalej, masa serii. Alonso zniknął? Mam wrażenie, że dwa dni później wszystko zostało zamiecione pod dywan. Nie ma legacy, wracamy do małych numerków. To wszystko po prostu zostało jakby... Widzisz wyraźnie, że czyjś plan został tutaj ciachnięty. To wyraźnie było widać. I zastanawiam się teraz, czy jeśli chodzi właśnie o nadchodzące 5G, czy przypadkiem też tak nie będzie, bo to może powiemy, o co chodzi, żeby tutaj już więcej dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi. DC, według wszelkich doniesień, miało przejść niedługo kolejną wielką transformację. Mieliśmy dostać 5G, czyli Fifth Generation, piąte pokolenie herosów DC, i mieliśmy dostać nagły przeskok wiele lat później w komiksach DC, kiedy młodzi bohaterowie zajmują miejsca tych starych bohaterów. Jest na przykład Lucas Fox, który miałby być nowym Batmanem, Jonathan Kent, który jest znany obecnie jako ten Superboy, miał zostać Supermanem. Zielona Latarnia, która teraz w jakichś komiksach się pojawia bodajże, ale jest stosunkowo nowa, miałaby być de facto główną Zieloną Latarnią. I tak dalej, i tak dalej. I no tak by patrzeć, kolosalna zmiana. I wiemy, że Dan Didio na pewno był gościem, który no, brał udział, przynajmniej jeżeli sam nie był może architektem tego całego przedsięwzięcia. Mhm. I na przeddzień właściwie jej wprowadzenia, bo to już miało być stosunkowo niedługo, puf, kapitan statku znika.
Tak.
Nie wiem, co sądzisz o momencie zresztą tego odejścia i w stosunku do tej nadchodzącej inicjatywy?
No jest to wyjątkowo podejrzane. Natomiast jest taka sytuacja, że 5G miało być, jest bardzo podobne w ogóle do tego, co Marvel przechodził wtedy. Gdzie również...
Different.
Gdzie Marvel również jak gdyby zdecydował się na zastąpienie mniej lub bardziej delikatne wszystkich swoich flagowych superbohaterów na młodsze lub alternatywne wersje. I pamiętam, jaka była potworna drama wtedy dotycząca tego, że retailerzy byli bardzo zbuntowani przeciwko temu. Był duży konflikt dotyczący tego, czy te komiksy właściwie się naprawdę sprzedają, czy nie. To jest moim zdaniem kwestia otwarta, czy się naprawdę sprzedawały, czy nie. Niektóre się sprzedawały lepiej, niektóre się sprzedawały gorzej. Niemniej ogólne postrzeganie tej wielkiej zmiany w Marvelu była taka, że nikt tego tak naprawdę nie chce. I odbyło się to zbyt szybko i...
To był ogromny błąd Marvela. To był moment, w którym jakby same te zastąpienia niektóre były organiczne i to, że bohaterowie mm-hmm. się zastępują, to mówiliśmy o tym przy wielu okazjach, chociażby w Comic
Weekly. To się cały czas zdarza.
To jest wpisane w DNA albo superbohaterów. Od lat nie wiem których Iron Man był, Rhodey był podczas Secret Wars, tych pierwszych nim, Batman był Jean Paul Valley i tak dalej w latach 90. Te zmiany mm-hmm. są cały czas. Z tym, że one zwykle są wpisane w historię konkretnego bohatera, I są dlatego zwykle ciekawe i my jako fani komiksów też je lubimy, bo widzimy, jak cały świat działa, kiedy nagle zmienimy na przykład podstawowe wartości tego bohatera. Mm-hmm. Kiedy nagle Batman staje się inny, kiedy ktoś staje się inny, to w odbiciu do pozostałego świata, który pozostaje wtedy niezmieniony, to jest ciekawe. W przypadku Marvela miałeś na przykład Thor, która pojawiła się i miała swoją historię ogromną i to ewidentnie było zaplanowane, ale miałeś całą masę innych bohaterów, którzy wzięli się z tyłka, którzy nagle zmienili się, ale przede wszystkim fakt, że stało się to nagle na szerokiej płaszczyźnie, spowodowało, że przeciętny czytelnik miał wrażenie, że nie odnajduje się w tym świecie, który zna i kocha, bo nie może popatrzeć na tym, jak ta postać działa w relacji do innych bohaterów, skoro oni też się zmienili. I przez to no te podmianki stały się straszną bolączką. I kiedy ja przeczytałem w ogóle o 5G, stwierdziłem, kto to przyklepał? Kto na to wpadł? Naprawdę nie uczymy się na błędach. Robiliśmy swego czasu panel bodajże na Pyrkonie, gdzie mówiliśmy o tym, jak właśnie w wielkich eventach, jak to po kolei wydawnictwa czasem uczyły się na swoich błędach nawzajem, a czasem nie. I to jest ewidentnie nie. No bo ja zastanawiam się, kto wpadł na pomysł, że ej, Marvel się na tym przejechał, zróbmy to samo, na pewno nam się uda.
Wiemy o tym, że 5G miało być dzieckiem Dana DiDio, że to jest jego osobisty pomysł, który on cały wyknuł i promował i zaplanował i to wszystko jest jego intencja. Nie wszystkim się to podobało w DC, między innymi bardzo głośny był sprzeciw Scotta Snydera, który właśnie jego zdaniem no to by był rynkowo potwornie zły krok, zrobić to wszystko tak naraz, byłoby to potworna krzywda dla retailerów, którzy muszą te komiksy właściwie sprzedawać. I on na przykład odmówił, bo według pierwotnych planów 5G miało być przez komiksy Snydera jak gdyby teasowane. I on kompletnie odmówił współpracy, nie ma mowy, ja chcę wstrzymać się od tego jak najdalej. I właściwie Black Label wygląda na to w tej chwili, że powstało tylko po to, żeby wszyscy ci scenarzyści, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z tym dziwnym pomysłem Dana DiDio, mieli swoje własne jak gdyby imprint, żeby tam mogli po prostu się wyżyć. Co też moim zdaniem nie było złym pomysłem, podzielić linię na tych nowych i tych starych z tym, że jak gdyby tu wchodzisz na ryzyko tego, że główna linia DC by się w ogóle nie sprzedawała, bo wszyscy by kupowali tylko i wyłącznie Black Label,
to
co też nie jest zbyt dobrze
projekt. Jeżeli zrobić właśnie tę linię nowych jako coś obok, tak jak próbowano czasami Beyond pisać i rozgałęziać mm-hmm. te Beyond, nie? Jak Marvel miał swoje 2099 i też rozgałęział. I próbujesz robić to w ten sposób i gdzieś może robić jakieś połączenia między nimi, jak to bywa w komiksach, podróże w czasie i inne zabawne sprawy, to może by mogło działać. Ale jeżeli nagle powiesz ludziom, że ich Batman... sam Batman oczywiście się zmieniał, ale to jak Batmanem był Gordon, to wtedy jak sprzedaż spadła na łeb na szyję, ale teraz ten Batman to nie tylko nie może być nowy Batman w otoczeniu, ale jeszcze jak on pogada z Supermanem, to też nie jest ten sam Superman. Jak podają zieloną latarnię, to też nie jest ta sama zielona latarnia. I Flash to też nie jest ten sam Flash. I w ogóle wszyscy, to ja nie widzę szansy na to, żeby to się powiodło. Jakby najlepszy sposób na wprowadzanie tych nowych bohaterów to był często mentoring i próba dania im własnego miejsca. Na przykład myślę, że najbardziej gładko z tego wszystkiego przeszedłby Jonathan Kent, który jest jakby najlepiej wprowadzony i mieć go jako Supermana i mieć dalej Clarka jako Supermana, który byłby jakimś mentorem, powiedzmy. Myślę, że to też... Ale cały czas wiesz również, że nauczyli się czytelnicy komiksów, że coś takiego nie ma prawa na dłuższą metę się utrzymać. Wiesz, że Clark Kent musi być Supermanem. I za każdym razem, kiedy taka podmianka jest, to masz to wrażenie, że prędzej czy później twój bohater wróci, ale chcesz zobaczyć, jak wróci, chcesz zobaczyć inne spojrzenie może na tego bohatera.
Musi mieć to znaczenie.
Tak, dokładnie. Tylko, że problem jest taki, kiedy robisz to w sposób, przesuńmy wszystko do przodu o ileś tam lat, to wiesz, że jeżeli chcesz wrócić tych bohaterów, to będziesz musiał to zaorać. Będziesz musiał robić reboot, będziesz musiał cofnąć o ileś tam lat, będziesz musiał to... Bo nie możesz w tym momencie trzymać ich postarzonych i mieć jednocześnie tego uniwersum w ten sposób trzymanego.
To znaczy, ja teraz się znowu odnoszę do 52, bo cały koncept 52 polegało na tym, że całe uniwersum DC nadal wychodziły wszystkie Supermany, Batmany, Wonder Woman, wszystko dalej wychodziło jak po staremu, tylko akcja wszystkich komiksów przeniosła się o rok do przodu. Jeden rok, tylko jeden, więc no nie bardzo drastycznie, ale kilka rzeczy się pozmieniało, trochę składy się pozmieniały, status quo trochę było poruszone, ale jeden rok do przodu. I miałeś tę jedną serię, która się nazywa tygodniową, która się nazywała 52, która opowiadała tydzień w tydzień, co się działo przez ten rok, kiedy superbohaterów nie było, bo to też przesunęła się o jeden rok do przodu i tych superbohaterów nie było przez ten rok. Oni wszyscy wracają w tym momencie.
Tak, tak.
Tylko, że wiesz, ty jako czytelnik nigdy nie tracisz kontaktu z Batmanem, czy z Supermanem, czy z kimkolwiek. Ty cały czas masz te komiksy, po prostu, wiesz, fabule świata to jest przesunięte o rok.
No ale mówię, jeden rok, a tutaj jeżeli chcesz nagle spowodować, że... No może Jonathana to tam jeszcze postarzyli w inny sposób, ale jeżeli chcesz, żeby ci bohaterowie zajęli ich miejsce, to było wyraźnie powiedziane w tych wszystkich doniesieniach o G5, że ten przeskok czasowy miał być znacznie większy. I w tym momencie przechodzimy do czasów, kiedy no, na przykład Bruce Wayne staje się już bardziej tym Bruce'em Wayne'em podchodzącym pod Beyond.
Mm-hmm.
Nie możesz go nagle zrobić z powrotem Batmanem, a wiesz, że musisz go prędzej czy później znowu zrobić Batmanem.
No i wychodzi ci tylko kryzys wtedy.
Dokładnie. Więc w tym momencie jeszcze bardziej, to będzie nawet wydaje się gorsze niż to, co zrobił Marvel, bo w Marvelu był ten moment, w którym okej, to ja przynajmniej mogłem swoją serię czytać i wiem, że na przykład to, co stało się z Jane, będzie miało konsekwencje dalej. Jane jest dzisiaj Valkyrią i jakoś tam się nauczyła tym, co była Thorem. Może odrzuciła mnie większa część komiksów i sprzedaż spadła, bo nie interesowali mnie wszyscy, bo wiedziałem, że no, to nie są moi bohaterowie, ale jeżeli już czytałem tych pojedynczych bohaterów, to była realna szansa, że gdzieś znajdzie się później dla nich miejsce. I właśnie Jane Foster jest tego świetnym przykładem.
Gorzej, jeżeli czytałeś jakiś komiks i twój ulubiony superbohater został podmieniony i nie znosiłeś podmianki.
No to wtedy wyrzucę, to wiadomo, no to się zdarza. Właśnie kiedy podmieniasz i w tym momencie czytasz mnie komiks, to jak mówię, dlatego wadą jest to, co zrobił Marvel i co chciało zrobić DC, czyli podmienić wszystkich. Prawie. Natomiast różnica polega na tym, że właśnie jeżeli ten bohater zostanie, to chociaż ten komiks lubię, to możesz w niego zainwestować czas. W momencie, w którym masz taki kryzys, czy coś w tym rodzaju, zdajesz sobie sprawę, że prawdopodobnie ci wszyscy bohaterowie będą musieli zostać jakoś zaorani. Może tak. Przez magię komiksu, który z nich przeleci przez szczelinę w wymiarach i trafi do tego nowego uniwersum, które się zbuduje.
Uderzy ścianę rzeczywistości
coś takiego. No ale wiesz, Miles przeleciał z uniwersum do uniwersum, czy coś takiego. Ale wiesz, to jest pojedynczy bohater. I szansa, że to będzie akurat twój bohater, jest stosunkowo nieduża. Więc cała inwestycja emocjonalna i czasowa nagle zaczyna się nie kalkulować dla przeciętnego czytelnika.
No, jest tutaj warto zaznaczyć, że w tej chwili DC, jak gdyby plany się oficjalnie jeszcze nie zmieniły w żaden sposób. Tak jak G5 było, czy 5G już zapomniałem. Nie, 5G.
Fifth generation.
5G zostało zapowiedziane. Tak, nadal jest zapowiedziane i nadal ma wyjść wedle terminu. Nie zmieniono tego komiksu na Free Comic Book Day. Aczkolwiek ja podejrzewam, że jeżeli Dan DiDio został w tym momencie wywalony, akurat tuż przed wystartowaniem tego wielkiego eventu,
późno,
no to jest...
żeby to zahamować.
To musi być ku temu jakiś powód i po prostu cały ten wielki event zostanie zdegradowany do małej historii, która będzie się ciągnąć 5 zeszytów i skończy się zupełnie inaczej niż pierwotnie miała.
Myślę, że mogą to wydelegować do Elseworldu po prostu. I no, zrobią z tego po prostu... No. Bo nie zahamujesz tego już. Już to już jest za późno na to. Ale możesz tak jak z Doomsday Clock zrobić i zrobić później, że to jest Elseworld i może i zmienić slogany... To zmienia wszystko, czy coś takiego, tylko zobacz, jak wyglądałoby uniwersum DC ileś tam lat później i nagle przechodzisz po prostu w tą stronę, bo no, ciężko mi sobie wybrać to inaczej. Nie możesz tego ani puścić dalej, no bo tak jak mówisz, no on został wywalony nie bez powodu, ale nie możesz też tego zaorać, więc będzie parę komiksików, które ktoś tam kupi, ktoś nie.
Mhm. Aczkolwiek powiem ci, że to wzbudza moje pewne obawy. Dlatego, że to jest jak gdyby... Odejście Dana DiDio to nie jest pierwsza taka zmiana w DC, ani pierwsza wielka zmiana w Warner Bros. Był już wcześniej był wielki odsiew redaktorów.
Ostatnio było naprawdę sporo redaktorów
tak,
odeszło.
Trzech czy czterech odeszło zupełnie bez podania powodów. I no AT&T, które zdaje się w 2018 przejęło wszelkie prawa do Time Warner, a zatem DC jak gdyby zaczyna swoją wielką restrukturyzację tego wszystkiego. I zdaje się, że w tej chwili już doszli do DC. I to wskazuje na to, że być może będziemy mieć dużo większą korporacyjną kontrolę, dużo większą niż do tej pory nad, jak gdyby nad komiksami niż mieliśmy do tej pory. Jednym z głosów, który był dla mnie zaskoczeniem, że się odezwał znikąd, to była Nikki Wheeler-Nicholson. I nie wiem, czy słyszałeś to nazwisko. To jest, zdaje się, wnuczka Malcolma Wheelera-Nicholsona, który jest założycielem Detective Comics, czyli DC Comics dzisiejszego. I no właśnie wygląda na to, że wiesz, Dan DiDio równocześnie, jeśli chodzi o historię DC, jak gdyby Dan DiDio zawsze dbał o to, żeby na przykład ona mówi o tym, że żeby archiwum było utrzymane w całości, żeby nie zaginie, żeby DC zawsze miało dostęp do swoich jakichś archiwalnych zeszytów, między innymi do New Fun, które jest pierwszym jak gdyby stripem komiksowym wydawanym przez wydawnictwo, które później stało się DC. I no jest to odrobinę niepokojące, że został tak bezceremonialnie znikąd nagle wywalony i w tej chwili też nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, nie ma żadnego oficjalnego głosu, nie wiemy do końca, jakie były warunki jego odejścia, czy no podejrzewam, że dostał korporacyjną rekompensatę i tak dalej, ale mógł mieć naprawdę paskudne warunki odejścia, takie jak na przykład, że nie może szukać zatrudnienia w innej firmie, w innym wydawnictwie.
Nie wiemy tego kompletnie.
Że nie może sam się wypowiadać na temat opuszczenia DC. To też może być częścią jego odejścia, jego kontraktu kończącego. Więc nie mamy pojęcia i wiesz, i czas pokaże.
Tylko powiem, bierzcie to z ogromnym przymrużeniem oka, bo wiecie, jeżeli śledzicie branżę, to wiecie, jakim portalem jest Bleeding Cool, gdzie wiadomo, jakie są lepsze i gorsze doniesienia, ale tutaj jest na przykład powiedziane, że tutaj redaktor, który pisze ten artykuł, mówią mi źródła bliskie sytuacji, mówią mi, że został zwolniony z powodu, cytuję po angielsku, fostering a poor work environment, co kompletnie stoi, czyli no, tworzenie albo sprzyjanie słabemu środowisku pracy. I to jest kompletnie przeciwne do z kolei tego, co mówią scenarzyści obecnie. Tak, którzy wypowiadają się wręcz przeciwnie, tak. że DiDio jak miał swoje własne pomysły różne, tak jeśli chodzi o jakość pracy, to była jak najlepsza przy nim.
Czy jeśli chodzi po prostu o wspieranie twórców, jak gdyby możesz posłuchać sobie Toma Kinga, który wiesz, co chwilę wfapał na tym, jaki fantastyczny jest. Jaki fantastyczny jest Dan, jak się kumplowali i tak dalej, ale też na przykład Bendis, też ponownie, kochaj albo nienawidź gościa, ale Bendis zawsze zaznaczał, jak bardzo pozytywnym doświadczeniem zawodowym była współpraca z Danem DiDio, co wydaje mi się, że też warto zaznaczyć, że ten gość jednak, jeśli chodzi z perspektywy twórców, nie wydawał się być wcale taki zły. Jedynym właściwie twórcą, który jak gdyby cieszy się z tego, że Dan DiDio odszedł, przynajmniej na Twitterze, jest Rob Liefeld. I Rob nie wiem, czy chcesz zaufać jemu.
Ostatnio nienawidzi wszystkich. Nienawidzi Marvela, nienawidzi DC. On non-stop, jak tylko dostaje jakąś amunicję, to ładuje ją i strzela w dane wydawnictwo, które akurat powiedziało coś, co mu się nie podobało. Więc bym podchodził mocno z dystansem do wszystkiego, co pisze Rob Liefeld.
Zatem, no tak, to jest bardzo niepokojące i wydaje mi się, że to może mieć bardzo przykre konsekwencje w przyszłości, więc o ile, wiesz, no gość naprawdę długo trzymał swoje stanowiska w DC, bo to było kilka różnych stanowisk. Dłużej niż zazwyczaj się trzyma takie potężne stanowisko.
Marvelu ilu, 3-4 razy się zmieniło główne stanowisku?
Tak, że dla porównania, w Marvelu, kiedy Dan DiDio zaczynał trzymać pieczę nad, jak gdyby być redaktorem naczelnym, wtedy redaktorem naczelnym Marvelu był Joe Quesada.
Tak, i to dopiero zaczynał Joe Quesada wtedy.
Joe Quesada był, zdaje się, w
początek 2000-tych lat,
sam
no, a
to był 2004, więc...
Bo
blisko...
Alonso wszedł koło 2013, 2012, jak Marvel Now wchodziło, no i teraz w poprzednim roku wszedł Cebulski. Znaczy w 2018 już, no nieważne. W każdym razie to pokazuje, jak mieliśmy trzech gości na rotacji, kiedy tutaj był w sumie tylko jeden. Porozmawiamy chwilę o samych komiksach i o tym, jak sobie radzi DC, zarówno kreatywnie, jak i finansowo, bo ja muszę tutaj bardzo pochwalić DC, którego nie czytam, o dziwo, bo... Nie jestem fanem obecnych historii, ale o historiach zaraz pogadamy, natomiast absolutnie muszę pochwalić DC za to, co robi na rynku. Mianowicie, to znaczy, często narzekamy na rynek komiksowy i mówimy, że on jedzie głównie na kolekcjonerach, nie jako jak kiedyś w latach 90. na tej bańce spekulacyjnej. Mhm. Teraz to nie do końca jest bańka, co po prostu ludzie, którzy lubią kolekcjonować rzeczy i lubią je trzymać w domu w 10 wariantach. I wiemy, jak dużo jest tytułów na rynku, które wiadomo, że się nie sprzedają, które zapychają sklepy retailerom, gdzie sklepy z komiksami no nie powstają nowe de facto. Co najwyżej są zamykane regularnie, szczególnie w Stanach i na całym świecie. No wiadomo, że jest tego coraz mniej. Cyfrowe komiksy są pewnym czynnikiem, ale nie są tutaj według mnie kluczowym czynnikiem, dla którego to się dzieje. I teraz, jeżeli popatrzycie na te ostatnie sprzedaże jakiś czas temu, znowu doszliśmy do sytuacji, w której DC sprzedawało się tylko połowę tego, co Marvel. Różnica polega na tym, w przeciwieństwie na przykład DCU, kiedy oba wydawnictwa stosowały właściwie dokładnie te same praktyki i DC sprzedawało się o połowę gorzej niż Marvel, więc widziało się, że coś tam DC robi złego. Tym razem jest inaczej, bo tym razem ta połowa DC nie wynika z tego samego, tylko z tego, że po prostu ograniczyli cholerną ilość zeszytów. Zmienili podejście do wariantów, zmienili podejście do jedynek. Rzeczy, które Marvel dalej nagminnie wali, i jak robią, ej, nowe dzisiaj jest odrodzenie X-Men, które kreatywnie bardzo lubię, ale z punktu finansowego macie okładki, ale teraz jeden zeszyt będzie miał tą połowę, a drugi tu. Kupcie obie i będziecie mieli w ten sposób całą okładkę. I masz szansę tego bullshitu, która zalewa rynek. No Marvel w tym momencie przoduje w tym. I tak mają te słupki sprzedaży dwa razy większe niż DC, fajnie. Tylko prawda jest taka, że oni dalej dożynają ten rynek jak tylko się da.
Warto też zaznaczyć, a propos jeszcze słupków sprzedaży, że nawet nie wiemy, co te słupki sprzedaży oznaczają, w dobrej mierze znaczą. Dlatego, że co oznaczają te słupki sprzedaży? Oznaczają to, jak sprzedawcy w sklepach poszczególnych komiksowych, ile zamawiają do sklepu, żeby sprzedać u siebie. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak zwroty, przynajmniej, wiesz, na dużą skalę, jeśli chodzi o komiksy.
I Marvel to też wykorzystuje po chamsku, tak. Bo macie na przykład wariant, który dostajecie, jeżeli zamówicie 1/10, czyli do każdych 10 egzemplarzy tego komiksu, który kupujecie, dostajecie ten wariant, czyli wiecie, że po niego ten kolekcjoner się powatyguje, bo on jest dużo droższy. Jest 1/50, 1/coś tam, więc Marvel jeszcze bardziej doi tą krowę po prostu już to jak tylko się da, żeby ludzie zamawiali jak największe retailerzy te, które mogą potem iść do, wiecie, do tych kartonów, gdzie potem sprzedają się za dolara, czy tam jeszcze mniej. Bo dzięki temu dostaną te warianty, żeby ci kolekcjonerzy, którzy regularnie chodzą do ich sklepów, żeby dalej tam przychodzili.
A równocześnie Marvel jeszcze podcina tą samą gałąź, na której siedzi, tak, wprowadzając coś takiego jak Marvel Unlimited, które kompletnie ogranicza sprzedaż
i całego back katalogu.
Tak.
Teraz nawet nagrywamy, to jest jakaś promocja, która pozwala wam pierwszy miesiąc za darmo obczaić, czy coś w tym rodzaju, żebyście tylko to zobaczyli.
No i to, wiesz, to zmierza do krachu. To jest oczywiście bardzo lukratywne w takim krótkotrwałym perspektywie, dlatego że no, korzystasz z przyzwyczajeń konsumentów, korzystasz z przyzwyczajeń sklepów i po prostu wykorzystujesz ten rynek i jego środowisko. Aczkolwiek to za każdym razem to jest odrobinę mniejszy zysk i właściwie to zmierza do zera. I DC faktycznie zaczęło troszeczkę eksperymentować. Nie jestem pewien, na ile to jest zasługa Dana DiDio, a na ile to jest zasługa, zdaje się, że AT&T właśnie w jednym z manifestów swoich, czy nie chcę w tej chwili zmyślać, ale wydaje mi się, że ktoś z AT&T się wypowiadał, że trzeba utrzymać komiksy jako istotne w współczesnej popkulturze, dlatego że no, one właśnie zasilają wszystkie filmy, seriale i tak dalej. I jeżeli dojdziemy do takiego momentu, że wszyscy będą mieć w dupie komiksy, to nie będziemy mieć nowych źródeł, jak gdyby, bo to wszystko czerpie z jednego źródła.
No wystarczy popatrzeć na to, co teraz się dzieje w nadchodzących produkcjach Marvela. Będzie pojawiać się Jane Foster jako Thor. To nie jest komiks sprzed 50 lat, czy coś w tym rodzaju, to jest naprawdę świeża rzecz. Te wszystkie serie, Miss Marvel, która będzie miała swój serial, to ile ta postać ma lat? 7 w tym momencie? Czy coś koło tego? No to 8? No to mówię, to nie są stare pomysły, więc no jak najbardziej, to nie dziwię się temu. Aczkolwiek ja mam, kiedyś porównałem to, co robi Marvel i DC do jakby dwóch lekarzy czy zespołów chirurgów, którzy zajmują się umierającym pacjentem, bo on niewątpliwie umiera, czyli ten rynek komiksowy. I mam wrażenie, że DC to są ci goście, którzy nie do końca będą tego pacjenta ratować, żeby mu, nie wiem, tam sztuczne rzeczy powszczepiać czy coś i próbować faktycznie zrobić coś nowego, zrobić jakoś coś konkretnego, żeby to uratować, tylko ja ich porównałem do gości, którzy tutaj dializki ci podczepią, naprawdę takie małe kroczki, żeby ten rynek, żeby go jeszcze utrzymać, niekoniecznie żeby był w dobrym stanie, ale żeby nie schodził bardziej. Natomiast Marvel to są ci goście, którzy nereczkę wytną na sprzedaż, tutaj krwi upuszczą, żeby jeszcze to też się komuś przyda, wiesz, wszystko tam, pociachają go na kawałki, żeby jeszcze z tego coś tam ugrać na tym, nie? I jeżeli miałbym powiedzieć, kto no, popieram DC w tym miejscu, tak? Ale jakby żadne z tych wydawnictw nie podejmowało naprawdę i do tej pory nie podejmuje naprawdę solidnych kroków, żeby tego gościa faktycznie uratować, żeby faktycznie go postawić
to na
nogi.
Ale to jest skomplikowana sprawa, dlatego że jak gdyby nie chcesz też alienować dotychczasowych wiernych klientów, bo obecny rynek mimo wszystko opiera się przede wszystkim na no, istniejącej klienteli i nie możesz od razu wprowadzić marketingu od tak sobie do zupełnie nowych czytelników, pewnie, którzy komiksów nigdy nie kupowali w życiu albo kupowali tylko od czasu do czasu, bo kiedy stracisz ten rdzeń sprzedaży, to jak gdyby właściwie cię nie ma. I to jest dosyć skomplikowana sprawa. Nie jestem do końca pewien, jak to się rozwiąże. Ja mam nadzieję, że jak gdyby tutaj pomocne może być rynek międzynarodowy. Dlatego, że mamy i cyfrówki. Dlatego, że mamy jak gdyby no, erę internetu, gdzie wiesz, my możemy czytać komiksy sobie spokojnie, jak gdyby nic z tej samej godziny, która się pojawiła w Stanach Zjednoczonych. Właśnie dzięki komiksom cyfrowym. Tylko, że wciąż te komiksy cyfrowe są nadal w tej samej cenie, co egzemplarze papierowe, co...
I to jest... już mówimy często, że nie ma nawet jakiegoś sensownego Netflixa. Jest Marvel Unlimited, ale da tak byczym opóźnieniem, że no, to tak jak obecnie mamy Disney Plus, nie? I jest wyszedł Mandalorian. No w tym momencie i tak ci zagorzali fali, a to chcesz, żeby oni jednak cały czas to pompowali, bo oni robią darmową reklamę, to wiesz, że spiracili albo użyli jakichś VPN-ów albo czegoś innego, żeby Mandaloriana obejrzeć, no bo chcą być na bieżąco z tym serialem. I tak samo jest z komiksami. No to, że dajesz im pół roku później subskrypcję, żeby sobie doczytali, to jest fajne do przeczytania jakichś starych komiksów, których, o, słyszałem, że to dobra seria, ale ci zagorzali fani, którzy będą z tygodnia dzień spekulowali, jakby nadmuchiwali ten balonik jak najbardziej, no nie skorzystają ci z tego i...
No największy problem polega na tym, że właśnie Marvel Unlimited funkcjonuje jako sposób na to, żeby przyciąć rynek wtórny komiksów, a nie po to, żeby faktycznie je promować na szeroką skalę, na przykład na arenie międzynarodowej. Powinna być opcja na przykład, żeby napisy w dymkach były do wymiany. Żeby można było wymieniać, wiesz, żeby nawet użytkownicy mogli wymieniać, bo to by była potworna praca na, wiesz, na całą, żeby zatrudniać tłumaczy do każdego języka.
Ale z drugiej strony tłumaczy, pamiętaj, że masa komiksów tych wyszła na danych rynkach.
No tak.
Gdybyś miał dostęp tylko i wyłącznie do tych komiksów, to nie potrzebowałbyś tłumaczy, tylko ludzi, którzy by ci to przepisali.
Albo no, ale nawet... to są kwestie też licencji. Nie wiem, jak to do końca jest z tłumaczeniami, bo tłumaczenia też są przecież przedmiotem praw autorskich.
No oczywiście. Tylko, więc, że mówię, wiem, że w dalszym ciągu to jest do załatwienia dłuższą metę, no ale... Natomiast przejdźmy sobie też do kreatywnej strony, bo ja muszę powiedzieć, że ja jakiś czas temu wyskoczyłem z DC. I jak Rebirth się zaczęło, było yeah! Wszystkie komiksy będę czytał, wszystko co wychodzi. Tutaj Green Arrowa, tutaj Green Lantern, tu wszystko. I potem tak to stopniało. Ostatni komiks, jaki czytałem w miarę regularnie, to był Run Toma Kinga Batmana, którego nienawidziłem już pod koniec, ale to był syndrom.
Przeczytałeś cały. Przeczytałeś cały.
Przeczytałem cały.
O, super, ja też. Ja też.
I dalej go nie lubię. To był taki syndrom sztokholmski, przejął tynią, stwierdziłem fajnie, krzyżyk na drogę, mogę, jestem wolny. I wtedy rzuciłem tą cholerę. Ale i w tym momencie nie mam tam komiksów, które czytam regularnie. Jasne, to jest na pewno jakieś tam moje uwarunkowanie, że czytam Marvela. I tylko z drugiej strony gdzieś właśnie przez ten burdel cały traciłem zainteresowanie. Za każdym razem, kiedy teasowano mi Wielką Niebieską Siłę, to mi szczerze mówiąc zabiło entuzjazm na całą masę komiksów. Kiedy ostatecznie rzeczywiście nic z tego nie wynikło. I ja chciałbym jednak jakby... Byłaby jakaś większa inicjatywa, która by posprzątała to, co jest DC teraz i faktycznie znowu miałbym to poczucie jak w Rebirth, że czytam ten spójny świat, który wtedy... Na samym początku Rebirth naprawdę miałem wrażenie, że to jest spójny świat, który tutaj działa, no potem straciłem to poczucie. Więc moje pytanie do ciebie jest, jak ty stoisz obecnie z komiksami DC na bieżąco?
Nie stoję. Jak gdyby jedyne komiksy tak ostatnio, które czytałem, to był Batman Toma Kinga i te późniejsze Tyniona zeszyty... The Last Night on Earth, ten komiks Snydera z Black Label. Supermana próbowałem. Poległem.
Od Radka słyszałem, że co tam Bendis wyczynia i
nie, to jest
wracać.
Po prostu, wiesz, szczytowy Bendis. Jakby, nie. Wiesz co, powiem ci szczerze, że no, historie są w fatalnym stanie. Jedno, co mnie potwornie uderzyło, to jest właśnie Tom King i jego Batman, dlatego, że nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, moim zdaniem run Toma Kinga w Batmanie byłby jednym z lepszych jego runów Batmana w historii, gdyby trwał 10 zeszytów.
No nie, o, pewnie, że tak. Tom King jest mistrzem pisania krótkich historii. Wymień sobie Mr. Miracle czy Visiona, 12 zeszycików czy coś takiego i jeżeli by wszyscy to było... by pamiętali to dokładnie, stawialiby pewnie taki run na półce obok wyżej wymienionych komiksów.
Tak, dlatego, że dzieje się sporo fajnych rzeczy mimo wszystko w tym runie, gdzie jest kilka dobrych scen, kilka dobrych relacji, tylko że to jest rozciągnięte na ile? Na 100 zeszytów? Na 90? I jakaś absurdalna ilość. I masz całe, wiesz... tuziny zeszytów, które meandrują dookoła niczego i się nic nie dzieje i wszyscy mówią o swoich uczuciach, o filozofii życiowej.
Po raz kolejny.
Po raz kolejny i to są te same, gdzie masz te splash page za splash page'em, gdzie wiesz, nie masz nic, tylko ładny widoczek i całą ścianę tekstu, czyichś wynurzeń, które są nudne jak cholera, jak flaki z olejem. I tego się nie da czytać. Tak absolutnie, no. Uwielbiam Toma Kinga. Ale wydaje mi się, że nie wiem, być może tak jest, że Dan DiDio za dużo mu dał wolności. Być może przydałby mu się...
Mało tego, ale za dużo dał mu wolności, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o pewnej rzeczy. Tutaj bohater naszego odcinka, Dan DiDio, tutaj również był odpowiedzialny za pewne zakończenie tego ranu. Tutaj spoiler dla wszystkich, którzy nie czytali. Mianowicie uśmiercenie Alfreda. I tu wracając do tego koniecznego mordowania postaci.
Oczywiście.
Masz tego Alfreda, który jest tym dużym czynnikiem, dla którego właśnie jakby Batman jest cały czas ludzki i mnie na przykład interesuje właśnie z tego powodu, że chcę zobaczyć to w tej relacji i pojawia się Bane i skręca mu kark i Tom King, który nawet sam zastanawiał się, jak to z tego wybrnąć, jakiś sobowtór, nie sobowtór, zrobić jakieś podstawienie i Dandy Dio, nie, Alfred jest martwy. Koniec, Alfred jest martwy i teraz myślę, no tak, no DiDio, wiadomo, że wszedł i powiedział, że Alfred ma zginąć, szkoda, że nie powiem mu, że Alfred, że po skręceniu karku nie wyrwał mu kręgosłupa jeszcze Bane. Nie zdziwiłbym się tym.
I zlizał krew, tak.
Więc wiesz, że teraz utyniona nie będzie przez jakiś czas Alfreda, potem wróci.
Teraz nie ma DiDio, więc jak gdyby...
No właśnie, ale ja się zastanawiałem na tym etapie też, po co to było. Jakby ta śmierć Alfreda nie była jakimś wielkim wydźwiękiem dla mnie. To nie było coś takiego, że się stało. Ale może tego, że na tym etapie ta historia już była taka, że...
Ale wiesz, to jak Superman... spoiler. Superman wyjawił swoją tajną tożsamość. Niedawno. Jakby wszyscy mają w dupie. Jakby słyszałeś gdziekolwiek o tym...
I tylko dlatego, że się interesuję komiksami, gdzieś widziałem nagłówek o tym, że Superman wyjawił swoją tożsamość.
Jak gdyby...
Ja pamiętam, jak Spider-Man wyjawił swoją tożsamość podczas Civil War. I to było takie, wow, że się dzieje, nie? Nawet w cholernym New 52, jak Lois Lane wydała tożsamość ówczesnego Supermana, to było nawet dużo głośniejsze. A teraz masz właściwego Supermana, który mówi, że jestem Clark Kent i wszyscy mają to gdzieś.
No.
Także, no mówię, ja niestety, jeśli chodzi o komiksy DC, to właśnie wydaje mi się, że jakość tych historii jest na naprawdę słabym poziomie. Ostatnio mi polecał Radek Suicide Squad, no bo to za to odpowiada Tom Taylor, który wiadomo, że jest fantastycznym scenarzystą, więc niewykluczone, ale to cały czas jest na zasadzie odłowienia jednej historii. Jakby nie czuję świata DC, nie czuję tego, że jest kilka serii, które się łączą. Może zmiana DiDio pomoże w jakiś sposób, ale z drugiej strony obawiam się, że będzie to, o czym mówisz, czyli to korporacyjne wejście i główne aspekty będą, przywróćmy wszystko do tego, co jest najbardziej znane, najbardziej rozpoznawalne, najbardziej klasyczne i wróćmy do motywów Marvela, okładek i innych dziwnych rzeczy.
A czy myślisz, że w ogóle będzie zastępstwo dla DiDio?
No to jest dobre pytanie. Jest Jim Lee.
Jest duża szansa, że po prostu Jim Lee, bo dlatego, że mieliśmy do tej pory dwóch wydawców DC, to był Jim Lee i Dan DiDio i Dana DiDio po prostu out. Ale Jim Lee pozostał nadal na tym samym stanowisku, na którym był, więc teoretycznie Jim Lee może dalej pełnić tę funkcję samemu i po prostu z czasem mianują jakiegoś redaktora naczelnego na przykład, który byłby bardziej tradycyjną funkcję.
No właśnie, moje pytanie brzmi, czy to na pewno dobrze, kiedy jest gość, który łączy tyle funkcji naraz? Bo wydaje mi się, że jednak Marvel pokazał, że nawet pomimo mniej udanych komiksów, miałeś wyraźnie tego gościa, który zbiera laury i zbiera jakby baty również za to. I wtedy dosyć łatwo było wskazać właśnie tą różnicę, czyja to była inicjatywa. Od Marvel Now do Legacy to były inicjatywy Alonso. Możesz ocenić jego dorobek w międzyczasie. Od właściwie Marvel Knight do Marvel Now to był Joe Quesada. Możesz znowu oceniać większe inicjatywy, jakby jego dorobek, co zrobił dobrego, co zrobił złego. I teraz działa Cebulski od tego, co jest później. I wydaje mi się, że jednak na dłuższą metę jest to lepsze, bo możesz od razu wiedzieć na przykład, kiedy ktoś się zmienia, że faktycznie będą jakieś duże zmiany. Teraz ja nie wiem do końca, co było Jima Lee. Akurat jestem w stanie powiedzieć czasami, co było dokładnie Dana DiDio, ale mimo wszystko... Nie wiem, wydaje mi się, że jednak jest to zły pomysł, kiedy po pierwsze jest kilka osób, a po drugie, kiedy jedna osoba ma kilka funkcji, bo wtedy siłą rzeczy wydaje mi się, że część swojej workloadu, tego swojego całej pracy będzie zrzucała na barki innych osób i mogą się znowu pojawić pojedyncze osoby, które będą jakimiś sekcjami zarządzały, bez tego jednego do końca gościa, który trzyma historię na górze.
A kogo byś widział w miejsce Dana DiDio? Zakładając, że DC by wróciło do takiej bardziej tradycyjnej struktury hierarchii, gdzie masz wydawcę, potem redaktora naczelnego i dalej mniejszych redaktorów. Jak, kogo byś widział w roli takiego redaktora naczelnego, który by nadawał jak gdyby kierunek wszystkim historiom i by koordynował?
Wiesz co, w tym momencie nie przychodzi mi do głowy konkretna osoba, bo niekoniecznie uważam, że dobrym pomysłem byłby aktualny scenarzysta. Mhm. Jakby, jak patrzymy na to, kto zwykle obejmował takie role, to niekoniecznie były to osoby, które były bardzo mocno zamieszane w obecne, jakby w obecne komiksy, bo jakby co innego jest bycie scenarzystą i skupiać się na pojedynczych historiach, które masz przed sobą, a co innego być gościem, który ma nadzorować ten wielki plan. Więc...
No jest jeszcze koordynowanie na przykład scenarzystów z rysownikami.
Dokładnie.
Między tytułami, żeby się wszystko zgadzało.
Dokładnie. I dlatego, jak wiem, że niektórzy wymieniają jakiegoś Bendisa czy kogoś takiego, już pomijając fakt, czy mu teraz lepiej czy gorzej idą historie, cały czas nie uważam, żeby osoby z tego typu doświadczeniem były najlepsze. Dlatego też Marvel tak tego Cebulskiego wyciągnął gdzieś tam z drugiego końca świata nagle, żeby się pojawił, bo to był gość, który był redaktorem. Problem z DC polega na tym, że jak wspomniałeś wcześniej, cała masa redaktorów, która teoretycznie mogłaby zostać redaktorem naczelnym, która miała długi staż, została zwolniona.
No właśnie, więc to jest taka kwestia teraz. Znaczy, Dan DiDio też był scenarzystą przez jakiś czas i nawet później okazjonalnie od czasu do czasu pisał komiks lub
tak,
dwa.
Ale mi chodzi, że był redaktorem jednak.
I... No to dobra.
Jednak nie myślisz o tym, że jednak zanim ktoś zostanie redaktorem naczelnym, fajnie gdyby był głównie redaktorem przez jakiś czas.
Trochę ciężko, mi by było ciężko powiedzieć, dlatego że właśnie tu dochodzą te wszystkie inne rzeczy, jakie się wiążą z pracą redaktora. No i wiesz, no i jeszcze chodzi o zdolności międzyludzkie, prawda?
Jak najbardziej. Gdyby,
i na ile jest w stanie dogadać dwa zespoły skłócone między sobą, jakby... Jak masz sytuację, że zespół Supermana chce zrobić coś tam i zespół Batmana chce zrobić coś bardzo podobnego i jak dogadać ich ze sobą, żeby się nie pożarli, żeby ich historie nawzajem na siebie nie nachodziły. Wydaje mi się też, że Dan DiDio trochę stracił tę umiejętność pod koniec. Jak gdyby masz tę całą sytuację z Batmanami Scotta Snydera, których się dzieją kompletnie absurdalne w kosmos rzeczy i masz równocześnie tego Batmana Toma Kinga, który jest taki bardzo przyziemny, taki wręcz nudny, kameralnym Batmanem. I to ma się dziać niby w tym samym uniwersum, tylko jakoś nie potrafisz sobie tego wyobrazić jako jakkolwiek, żeby to się, wiesz, to znaczy co? W międzyczasie, jak gdyby pomiędzy, wiesz, jednym waleniem się po pysku z Bane'em, jak gdyby wędruje Batman do innego wymiaru i jakby nie ma sensu większego. I potrzeba byłaby osoby, która byłaby w stanie nie tylko nadać kierunek, ale jak gdyby zjednać ze sobą ludzi.
Tak, wydaje mi się, no mówię, najważniejsze, mogę powiedzieć z własnego jakby punktu widzenia, co mnie by znowu przyciągnęło do czytania komiksów DC, których tak jak mówię nie czytam. Z góry powiem, jeżeli ktoś... Ogólnie ograniczyłem czytanie komiksów ze względu na czas, ale z Marvela cały czas mam parę tych tytułów z moimi ulubionymi scenarzystami, jak Al Ewing i jego Hulk, jak Donny Cates i jego Venom i tak dalej. To są te dalej mocne tytuły, gdzie są ci świetni scenarzyści, którzy dalej się tam jakby wgryźli w swoje rzeczy. I co mnie osobiście przyciągnęło teraz do DC, to znowu osoba, która byłaby w stanie mnie zapewnić, że to jest znowu spójny świat. Że znowu, nie chodzi mi o ciągłe crossovery między postaciami, kompletnie nie o tym mówię. Chodzi mi o to takie poczucie tej stabilności, właśnie tak jak mówisz, tej spójności trochę pomiędzy. Tego dogadania się. No i też, no jednak chciałbym, żeby była to osoba, która coś, o czym dawno mówimy, byłaby w stanie wypromować nie mówię o nowych scenarzystach, znaczy osobach, których nigdy nie słyszeliśmy, ale osobach ze stosunkowo, powiedzmy, niewielkim dorobkiem, które były w stanie się gdzieś już tam służyć, bo uważam, że najlepsze, co Marvel zrobił w ciągu ostatnich wielu lat, to wyciągnięcie właśnie na pierwszy plan bardziej Matta Rosenberga, Chipa Zdarskiego, Ala Ewinga, ludzi, którzy wcześniej, to nie byli ci ludzie, którzy mieli ogromne dorobki jak Bendis, czy ktoś taki, wiesz, przez 10-20 lat pisali tych superbohaterów, tylko w pewnym momencie wskoczyli ze świeżymi pomysłami i dlatego ich serie, pomiędzy oczywiście samym pasem główna, który Marvel dalej wydaje, to są te, które cały czas mnie trzymają i przy których dalej się dobrze bawię. W DC w momencie, pamiętam, jak narzekaliśmy, kiedy pojawił się Bendis, oczywiście mieliśmy lepsze, gorsze zdanie, ostatecznie sprawdziły się gorsze obawy, ale nie wiem, jak wszyscy mieliśmy tą obawę, że to jest ten gość, który w tym momencie powinien mieć złapać oddech. To nie jest dobry pomysł, żeby do twoich głównych serii na tą chwilę wrzucać typa, który od tylu lat pisze główne serie, nie? Mhm. I miałem wrażenie, że DC trochę za często stawiało na swoją historię pod względem scenarzystów i ogólnie twórców.
Nie wiem, czy... Co masz na myśli historię w tym?
No właśnie, brali tych ludzi, którzy już od dawna coś piszą, albo takich, którzy dawno temu coś pisali.
Znaczy ja mam wrażenie, że wiesz
poza oczywiście Young Animal i tymi eksperymentami dookoła, bo tego nie liczę.
To był fantastyczny pomysł.
To było super. Problem jest taki, że nikt nie potrafi zainkorporować tego do głównego uniwersum.
Tak. Tylko, że wiesz co, jeśli chodzi o... Wydaje mi się, że Dan DiDio naprawdę... Zresztą to się powtarza w tych wszystkich relacjach i wspominkach na Twitterze różnych twórców. Dan DiDio naprawdę był fanem komiksowym. Naprawdę był nerdem, który siedział po prostu głęboko w całej tej historii, we wszystkich komiksach. I potrafię to sobie wyobrazić. I wydaje mi się też, że on sam fanował Bendisa trochę. Sam fanował Toma Kinga. I po prostu, wiesz, w momencie, kiedy sprawny redaktor powinien mu powiedzieć, okej, to może jednak tutaj troszeczkę szybciej popędzimy te akcje, tutaj może oszczędzimy sobie to, może tutaj to zmienimy, to on po prostu pozwalał im iść i praktycznie to szło bez kierunku.
Ale też nie dobierał odpowiednich ludzi do odpowiednich serii. Powiedziałeś właśnie o Kingu. Obaj się zgadzamy. To jest genialny scenarzysta, kiedy ma krótkie, zwarte historie, a gość, którego ładujesz w długiej historii albo kluczowego eventu, który zepnie wszystko, Heroes in Crisis, i to nie jest odpowiedni człowiek do tego. Obaj mówiliśmy, że Bendis może byłby pisał lepiej, gdyby miał jakąś małą uliczną postać, a nie pieprzonego Supermana. Więc mam wrażenie, że nawet brając tych scenarzystów, kompletnie nie te tytuły oni dostawali.
No znaczy, no wiesz, ja w momencie, jak Bendisa zatrudniali, to moja pierwsza myśl to było Titans. Że dostanie Młodych Tytanów.
Dostał Young Justice, ale...
No, ale wiesz, ale na pierwsze jego angaż to był Superman, co mi w ogóle nie pasuje do...
I to od razu Bendisa. Cały Superman jeszcze.
Jakby już prędzej bym go widział w Batmanie. Naprawdę, patrząc na całym jego, wiesz, dorobek dotychczasowy, do czasu, kiedy przeniósł się do DC, widziałbym go w Batmanie już bardziej, chociażby ze względu na, wiesz, Daredevila i tak dalej, ale...
No właśnie, o to chodzi. I ja dlatego chciałbym zobaczyć jednak scenarzystów, na przykład, którzy może się w Image, w innych, w Valiancie, gdziekolwiek, którzy myśli sobie, o, ten napisał świetną historię tu i tu, okej, to może sprawdźmy go, zaproponujmy mu jakiś tam hajsik, wiesz. Jak się mówi, w Marvelu i DC ostatecznie zarabiasz tak dużo, ale masz stałą posadę, jeżeli dostaniesz konkretną serię.
No tak.
Więc może komuś zaproponuj jakiś dobry deal i ściągaj tych ludzi, a niekoniecznie... Właśnie New Age of Heroes było dla mnie właśnie takim najlepszym pokazem tego, jak DiDio nie potrafi trochę zerwać z przeszłością i trochę ruszyć dalej, bo to była seria, która niby pokazywała nowych bohaterów, niby ci mówiła, patrz, fala nowych bohaterów, ale ona bazowała na tym, ej, a tą serię to rysuje Jim Lee. Kupuj ją, bo wiesz, to ten typ, co w latach 90. I tak dalej. I miałeś po prostu całą masę tego typu rzeczy. Nie miałeś tam ani jednego ciekawego tak naprawdę nazwiska, którym mógłbyś się pochwalić i stwierdzić, okej, to jest ten gość, który pisał u nas na przykład tą małą, niezależną serię, damy mu Etrigan, czy coś tam innego, damy mu jakąś małą seryjkę jakiegoś tego, on to pisał, a teraz pisze na przykład coś większego, albo teraz pisze w ogóle nowego bohatera, którego jeszcze nie znałeś. Ja miałem wrażenie, że te New Age of Heroes to było niby New Age, ale tak naprawdę DiDio starał się to reklamować starymi dobrymi kumplami, nie?
Nie, ale to jest w ogóle zaskakująco mało innowacji na coś, co się miało nazywać New Age of Heroes. Nowe, zupełnie nowa wiek bohaterów, zupełnie nowe jak gdyby moce, historie, okoliczności, motywacje. Jak gdyby kompletnie zawiódł na całej linii. Ja nawet nie miałem dużych oczekiwań względem New Age of Heroes. Ja się spodziewałem, że w najlepszym wypadku to będzie takie trashowe, ale zabawne. Natomiast było po prostu trashowe i niezabawne. Więc było nudne. I zdaje się, był jeden czy dwa serie, które miały... jak gdyby były w stanie wyjść poza dwa zeszyty, które byłyby zdatne
miałeś
do czytania.
Terrific z Jeffa Lemire, który tak. No to był dobre nazwisko, które obecnie jeszcze dalej w Image pisze.
Ale czy potrzebowałeś New Age of Heroes do Terrifics?
Nie,
jak gdyby,
to absolutnie. Nie byli nowi bohaterowie.
Ani trochę. Co, Plastic Man? Nowy bohater.
Metamorfo? No to też nie są postacie, które...
No,
tak,
więc...
oni w tym imprincie tak byli, bo byli. Ktoś stwierdził, co z tą serią zrobić. Mamy imprint, a wepchnij.
Cóż... jakie są, no ja powiedziałem już, jakie są moje obawy, jeśli chodzi o moje nadzieje, to jakby chciałbym, żeby DC wróciło do takiej bardziej tradycyjnej struktury, dlatego że no DC do tej pory, jak gdyby, no mówię, było te wszystkie funkcje i role były rozproszone pomiędzy przeróżnych ludzi i nie wiadomo właściwie, kto stał u sterów, kto nadawał kierunek, kto tak dalej i... nie wiem, bardziej, żeby troszeczkę, żeby jak gdyby zacząć od nowa, dobrze by było jak gdyby cofnąć się troszeczkę w czasie i tak o dobre 20-30 lat i jak gdyby po prostu zacząć od tego punktu ewolucję zamiast po prostu, więc troszeczkę bardziej tradycyjnego cofnięcia się.
To nie jest dobry moment na piątą generację.
Nie jest dobry moment na piątą generację, kiedy czwartą wszyscy mają w dupie.
Dokładnie.
Więc natomiast wiesz, piątą generację bym widział jako taki... alternatywny może imprint? Bo nie mamy ich dość, prawda, w DC?
Tak.
Potrzeba nam jeszcze więcej imprintów.
Kiedyś chwaliliśmy imprinty, ale w momencie zauważyłem je, co będzie, kiedy robisz ich za dużo.
No właśnie, więc to jest też problem. Nie wiem.
Najbardziej
się boję, że korporacja po prostu to przejmie i się, to będzie bardziej, DC to będzie bardziej firma marketingowa produkująca komiksy. Niż, wiesz, niż właściwe miejsce, gdzie powstają historie i bohaterowie i gdzie to jest, no wiesz, no, korzystając ze słownika Marvela, wiesz, taka fabryka pomysłów.
Ja zrobię teraz coś bardzo dziwnego i pochwalę pod tym względem DC z lat 90., bo pomimo tego, że komiksy wiadomo jakie były w latach 90., fabularnie, że tak powiem...
Ale to wszędzie były takie,
ale,
prawda? Image było najgorsze z wszystkich.
Image było absolutnie najgorsze. A Marvel kulał i ubadał i ginął i bankrutował. W każdym razie chodzi o to, że strukturalnie to DC stało wtedy naprawdę dobrze, jeśli chodzi o koordynację historii. I na przykład to jest coś, za czym ja bardzo tęsknię właśnie, że jak czytam te komiksy, to właśnie non-stop DC, ja nie wiem, czy ja czytam ten sam świat, czy ja czytam jakiś imprint kolejny. A w latach 90. miałeś właśnie ten motyw, zresztą to się charakteryzowało też początek, nie 52, początek Rebirth. Mówię o latach 90. dlatego, że to trwało stosunkowo dłużej w porównaniu do tego, jak New 52 i Rebirth znikało. Na przykład, kiedy miałeś śmierć Supermana, był ten cyborg, mówię, na ile pomysły były, jakie były, to kiedy cyborg niszczył miasto Hala Jordana, to ten event zniszczenia Hala Jordana miał reperkusje w pozostałych seriach. Nie musiałeś mieć debilnych crossoverów na każdym kroku, które ci non-stop wstrzykują. Mówię, to nie o to mi chodzi, kiedy mówię o spójności świata. Mówię właśnie o czymś takim, że okej, zostało zniszczone miasto, więc każdy bohater teraz myśli w taki sposób, że to miasto zostało zniszczone i jeśli w danej dialogu czy coś w tym rodzaju masz powiedzieć o tym, to masz na uwadze, że to się stało. I może być to po prostu w dialogu takim, że ktoś miał przyjaciela, który mu tam umarł, zginął w tym zniszczeniu i po prostu chciał ich też z nim pogadać i tyle, do, wiesz, Hala Jordana, któremu odpierdala palma i zabija wszystkich. Pomijając fakt, jak dobre są same te historie, mówię, że strukturalnie to się trzyma wtedy.
No, myślałem, że mówisz o strukturze jak gdyby wewnętrznej firmy, to bym się z tobą zgodził, jeśli chodzi o strukturę historii, to niestety ja za dużo lat 90. DC czytałem, żeby się z tobą zgodzić, jak gdyby to był ten tradycyjny problem komiksowy, był związany z tym, że musisz czytać komiksy innych bohaterów, żeby zrozumieć, co się dzieje
u ciebie. Nie, crossovery wyrzuć.
Ale nie tylko, wiesz, jak gdyby wszystko było crossoverem, jak gdyby każda historia była crossoverem. To nie było tak jak dzisiaj, że masz, wiesz, wielki crossover u góry. Nie, po prostu, okej, to teraz czytaj Batman 64, a potem Robin 20, a potem Catwoman 15 i to jest kolejność niby. Masz to jakby w głowie pamiętać. Jeszcze szczególnie, wiesz, w czasach, wiesz, myśmy wtedy mieli TM Semiki, które to wszystko i tak ładnie układały, wiesz, wewnętrznie to spinały jak powinno być, ale wyobraź sobie w Ameryce w czasach, kiedy nie masz internetu to wszystko śledzić.
I masz jakby te dymki, tylko do który numer czujesz tego retailera? Czekaj, mam tu listę. Batman 65, coś tam 48. Masz to... Niedobra, no nie mówiąc o tym, może że... zły przykład trochę. To...
Nie wszystko było tak skoordynowane. Jak na przykład ja pamiętam, że była duża wątpliwość dotycząca tego, jak właściwie Wonder Woman się pojawiła w świecie DC po
kryzysie. Która to Wonder Woman? Ale to było to jeszcze po kryzysie, wiadomo. Natomiast, okej, inny przykład, to na przykład to się dzieje teraz w Marvelu. Mamy... nie wiem, czy kojarzy, ale w Marvelu obecnie wszyscy mutanci wyprowadzili na jedną wyspę. Mhm. Mają swoje państwo mutantów i tak dalej. I teraz to jest istotne, bo za każdym razem, kiedy jakkolwiek mutanci pojawiają się w innych seriach, to jest do tego jakieś odniesienie. Jakkolwiek polityka się pojawia w innych seriach, to się wspomina pomiędzy dużymi politycznymi ruchami słowo Krakoa pada, czyli to państwo mutantów. I to nie musi być w ogóle fokus nawet danej historii, jakby, nie? Ale w momencie, w którym chcesz prowadzić danego mutanta, to miej na uwadze, że on teraz jest z tego państwa, a nie jest tym gościem, który ukrywa się, czy chodzi do szkoły, czy coś w tym rodzaju. Chodzi mi o takie drobne pierdoły, które pokazują jednak, że jest tam jakiś... I Marvel też popełnia błędy, żeby nie było. Ja nie gloryfikuję teraz Marvela, nawet w ostatnich latach były błędy, w którymś komuś się zapomniało. Ale ja pojedyncze błędy jestem w stanie wybaczyć, to są ogromne inicjatywy, które jednak wymagają dużej ilości koordynacji. Pojedyncze błędy się zdarzały nawet najlepszym, ale jednak masz wrażenie, że dobry redaktor naczelny to jest ten gość, który jednak zepnie to i jednak nie zrobi ci z głównego motywu coś, co nie ma kompletnie żadnego sensu w odniesieniu do reszty historii. A w Disney mi trochę tego brakowało, szczerze mówiąc.
Redaktorem w latach 90. był, jeśli dobrze pamiętam, Paul Levitz. Taki bardzo, bardzo miły gościu, gentleman. Trochę przeciwieństwo Dana Didio, bo ile wiem, to on był taki bardzo, wiesz, co jest trochę śmiesznie, fajnie kontrastuje z jego historiami, które były takie wszystkie super ekstrem. Ale wiesz, on sam był super grzeczny w sweterku, a Dan Didio był taki, niby troszeczkę starał się być, udawać, być punk rockowy, czy coś w tym stylu.
Ale Dan Didio w historii też to ekstrem.
Wszyscy. No. Dobra, chyba będziemy w sumie podsumowaliśmy kończyć, wszystko.
Tak, więc nie mamy pojęcia jakby co dalej, jeżeli ruszy kolejny konkretny etap DC, to pewnie znowu się zbierzemy i o tym pogadamy, jak będziemy wiedzieć, gdzie DC dalej zmierza, kto jest kapitanem tego statku i tak dalej, kiedy będą konkrety. Na razie pogadaliśmy o tym, o czym mogliśmy pogadać, czyli o tym dziwnym zwolnieniu Dana Didio, które chyba obu nam pod względem jakby kreatywnym nie przeszkadza za bardzo, ale obaj mamy pewne obawy co do tej strony finansowo, marketingowo, zarządowej, że tak powiem.
Ja tutaj chcę jeszcze na koniec powiedzieć, bo łatwo teraz uromantycznić Dana Didio i powiesz, skupić się tylko i wyłącznie na pozytywnych aspektach jego kariery.
No bo wiadomo, zła korporacja go zwolniła i zawsze mamy ten ruch, żeby w stosunku tego obronić tego maluczkiego przed tą wielką złą korpo.
No i wiesz, i... No, nie oszukujmy się, jak gdyby Dan Didio był na swoich stanowiskach naprawdę długo, dłużej niż jest zazwyczaj, prawdopodobnie dostał bardzo szczodrą rekompensatę. Jestem pewien, że jeżeli do tej pory nie słyszeliśmy nic od Dana Didio, to musieli mu sporo zapłacić z górką. Więc to nie jest tragedia i jak gdyby nie okoliczności, to ja bym po prostu, no okej, okay, Dan Didio odszedł. Okoliczności są
czas
podejrzane.
Najwyższy.
I tutaj należy być troszeczkę pełnym obaw dotyczących, co to oznacza dla DC i co to oznacza dla większego rynku komiksowego, bo to też może mieć reperkusje u Marvela, bo jeżeli się stanie nasze najgorsze obawy, że DC faktycznie stanie się takim marketingowym potworem, że historie będą wypluwane po prostu przez jakby maszyny marketingowe, przez jakichś ludzi, którzy po prostu chcą, o to się sprzedaje, więc to musi być historia.
I sprzedawane w stylu Marvela jeszcze, czyli kombo dwóch złych rzeczy, bo mówię, Marvel według mnie masę dobrych historii, ale zarządzanie jest bardzo dojące rynek tych ostatnich ludzi. No a wyobrażam sobie, co jest, jeżeli DC będzie miało dalej historie kiepskie i jeszcze dokręcone tą śrubą, ile wariancików w tym tygodniu.
No właśnie. I wyobraź sobie, że DC by osiągnęło sukces na jakiś czas i wtedy Marvel zacząłby ich naśladować, dlatego że ktoś w Disneyu by zauważył, też jakiś, wiesz, jakiś członek rady nadzorczej by zauważył to i by stwierdził, hej, to działa u konkurencji, czemu wy tak nie robicie?
Dokładnie, po co nam tych scenarzystów trzymamy?
Właśnie.
Lecimy, przecież to można pisać.
Algorytm na... jakiś stwórzmy, który będzie wypluwać po prostu historię za historią. I tak, jak gdyby to jest coś, co powinniśmy zwracać szczególną uwagę i wiążą się z tym pewne obawy i jest to troszeczkę straszny czas. Ale z drugiej strony, no też nie ma co uromantyczniać Dana DiDio. Jak gdyby jego praca w DC miała bardzo dużo złych stron i kilka dobrych.
Więcej złych niż dobrych, niestety.
Bym powiedział, że
przez te 18-20 lat to jednak...
No. Ale miał też pozytywne aspekty i wiesz, i też nie ma go co ani demonizować, ani uromantyczniać w tym momencie.
No ja trzymam kciuki, że jednak z tego będzie coś dobrego, że jednak faktycznie będzie tam ogarnięcie, że ja jako osoba, która tak jak mówię, praktycznie czytała, jeszcze ja to ja, ale ty jako osoba, która czytała masę DC, to już powinno wam najwięcej świadczyć o tym, jaki bałagan się zrobił, jeżeli Adam czytał DC ostatnio w podobnej ilości do mnie, czyli prawie wcale. Więc ej, może dzięki temu wrócimy do tych komiksów.
Ale Immortal Hulk jest zajebisty.
Niesamowity.
I tym podsumujemy.
Tak, czytajcie Immortal Hulka.
Tak.
No dobra, to był ze mną Adam Antolski, bardzo dziękuję za podsumowanie tego. Ja nazywam się Oskar Rogowski i zachęcam do oczywiście dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.